Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Biblijnego na antenie telewizji Trwam. Dziś szczególne spotkanie, szczególni goście, Katedra Kultura w Biblii. Dziś przeniesiemy się do katakumb w Rzymie, świętej Pryscylii i będziemy mogli posłuchać wykładu Jego Eminencji, księdza kardynała Gianfranco Ravasiego, przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury.
La Bibbia è stata definita con una espressione particolarmente suggestiva.
Biblia została określona bardzo wymownym wyrażeniem. Wielki kodeks naszej kultury zachodniej. Wyrażenie to pragnie wskazać, że Biblia była jakby punktem odniesienia na niebie kultury, społeczeństwa i życia codziennego. Z tego względu, za każdym razem, kiedy trzeba opracować jakiś komentarz do Pisma Świętego, należałoby nie tylko umieścić w nim przypisy o charakterze egzegetycznym, to znaczy wyjaśnienie samego tekstu, przypisy natury teologicznej, dotyczące przesłania, jakie niesie sam tekst, i nie tylko zasadnicze cechy różnych dzieł biblijnych. Wiemy, że Biblia składa się z 73 różnych ksiąg. Należałoby umieścić w przypisach także to wszystko, co Biblia zrodziła pod względem kulturowym, społecznym, moralnym i historycznym. Pomyślmy tylko przez chwilę, czym była Biblia na przestrzeni wieków w obrębie kultury figuratywnej, dla malarstwa, dla rzeźby, we wszystkich najbardziej charakterystycznych dziedzinach sztuki, w jej podstawowym znaczeniu, była z pewnością jednym z podstawowych punktów odniesienia. W poprzednim stuleciu był wielki malarz Marc Chagall, pochodzenia żydowskiego, który mówił, że malarze przez wiele wieków maczali pędzel w tym wielobarwnym alfabecie, jakim jest Biblia. Posiadali nie tylko paletę barw, ale również paletę obrazów, tematów, epizodów, postaci. Oto dlaczego ważne jest, aby badać Biblię od strony jej obecności wewnątrz kultury, w szerokim znaczeniu tego słowa. Chciałbym dodać coś więcej. Obecność Biblii ma znaczenie również dla samego społeczeństwa. Nie zapominajmy nigdy, że jeden z wielkich reżyserów polskich, Kieślowski, stworzył 10 godzinnych filmów na temat dekalogu, 10 przykazań. Chciał ukazać tych 10 przykazań nie tylko poprzez opowieść o ich odległych początkach na pustyni synajskiej, z tym głosem wstępującym z góry jako wielka religijna przestroga dla narodu żydowskiego. Chciał także wziąć te przykazania, tych 10 słów, i ukazać je w obrębie krajobrazu polskiego, na przykład w kontekście miasta Warszawy pod zimowym, szarym niebem, odwołując się również do współczesnego jemu kontekstu politycznego, na przykład, żeby opowiedzieć o 5. przykazaniu, o karze śmierci. Mamy więc również w Biblii ważny punkt odniesienia dla etyki, dla wspólnego doświadczenia moralnego. W rzeczywistości 10 przykazań, mówił jeszcze Kieślowski, tkwi na niebie jakby konstelacji. My codziennie je łamiemy, a one dalej tam tkwią, aby przypomnieć nam na przykład prawo do życia, prawo do własności, do godności każdej osoby, prawo do wolności, do dobrego imienia i tak dalej, jak również prawo do małżeństwa, do relacji międzyludzkich zgodnie ze wskazaniami tych przykazań, a także prawo do posiadania religijnej wizji. Pierwsze dwa przykazania stanowią również uznanie dla godności osoby, która wybiera wolność religijną jako wyraz swojej osobowości. Po uczynieniu tego wydłużonego wstępu musimy zrozumieć, dlaczego za chwilę zostanie przedstawiona Państwu wyjątkowa egzegeza biblijna. Wyjątkowy komentarz, który nie składa się z przypisów typu egzegetycznego czy teologicznego. Jest to natomiast komentarz uczyniony za pośrednictwem obrazów, obrazów z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dlatego pragniemy przedstawić Państwu, którzy uczestniczycie w tych wykładach biblijnych, jak to pierwsi chrześcijanie, chrześcijanie pierwszych wieków, chrześcijanie rzymscy, chcieli przedstawić przed własnymi oczyma to, co wyczytali czy usłyszeli z Biblii. I gdzie przedstawili te biblijne strony, które stały się w ten sposób stronicami ubarwionymi? Gdzie je pokazywano? Przedstawiano je w swoich nekropoliach, w swoich cmentarzach, ponieważ katakumby nie były, jak to się często uważa, miejscami, które zamieszkiwali chrześcijanie. Były to po prostu miejsca, gdzie składali oni ciała swoich drogich bliskich z nadzieją na życie przyszłe, z nadzieją na zmartwychwstanie. Za chwilę jeden z największych znawców katakumb, ich ikonografii, czyli obrazów w katakumbach, które wykaże, jak pierwsi chrześcijanie otwierali Biblię i ją malowali, aby także ci, którzy nie umieli czytać, mogli ją zobaczyć na żywo. Pomyślmy na przykład o stronicy, której znaczenie jest dla nas dość precyzyjnie określone, tak z punktu widzenia egzegetycznego, a także z punktu widzenia teologicznego. Jest to opowieść o Jonaszu. Jonasz jest prorokiem, głównym bohaterem krótkiej księgi, która nie jest księgą prorocką w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale raczej jest księgą narracyjno-przypowieściową. To przypowieść, która mówi o proroku opornym na wezwanie Boże. On odmawia posłuszeństwa temu głosowi, który wzywa go do głoszenia Słowa Bożego nie komu innemu, ale właśnie miastu wroga, ludowi, który był największym wrogiem ludu hebrajskiego, Niniwie, stolicy Asyrii. Jonasz wyrusza statkiem do Mesopotamii w Asyrii i zabiera się dzisiaj, powiedzielibyśmy, statkiem transatlantyckim, zwanymi okrętami Tarszysz. Płynie w kierunku Tarszysz, zapewne mowa o Gibraltarze. Udaje się w przeciwną stronę, starając się uciec przed tym głosem Bożym, który go wzywa. Ale jak wiemy, zostanie w rezultacie zmuszony do posłuszeństwa temu głosowi. Na sam koniec będzie się użalał, ponieważ widzi, że także Asyryjczycy, także mieszkańcy Niniwy nawracają się, to znaczy słyszą moc wezwania, które Bóg kieruje także poza narodem Hebrajczyków. Jest to więc księga uniwersalna. Może zapytacie, Dlaczego weszła do katakumb właśnie ta stronica? Dlaczego ta księga o uniwersalnym powołaniu jest przedstawiona w katakumbach? Jedyna księga Biblii, która kończy się pytaniem, jakby palcem wskazującym, skierowanym do czytelnika. Ty martwisz się, Jonaszu, o roślinkę, która dała ci cień, a potem uschła, a Bóg nie ma martwić się o tysiące mieszkańców tego miasta? To znaczy, pamiętaj, że Bóg interesuje się także innymi narodami, nie tylko narodem hebrajskim. Dlaczego jest tam przedstawiona ta stronica, ta księga? Ponieważ jest tam scena obecna w wyobraźni wszystkich, wciąż powtarzana w historii sztuki, to znaczy odsyła do zejścia Jonasza do morza i do wnętrza ogromnej ryby, która go połyka, wsysa w siebie. A Bóg wydobędzie go z niej. W Biblii wielkie stwory morskie są obrazem nicości, zła. Prorok Jonasz przedstawia więc śmierć i zostaje on wezwany przez Boga, wyrwany i powraca do życia dla wypełnienia swojej misji. Łatwo więc rozumieć, dlaczego pierwsi chrześcijanie wybrali ten symbol, ponieważ wielka ryba, wieloryb, był obrazem otchłani, do której wstępuje człowiek. Zostaje prawie wchłonięty. W Księdze Przysłów w Starym Testamencie mówi się, że śmierć podobna jest do otchłani. Podobna jest do ciągle otwartej paszczy, która nigdy nie ma dosyć. Zawsze jest głodna nowych ofiar, jakby rodzaj pewnej bestii. Prorok został przez nią wchłonięty, pożarty, ale zostaje z niej wyrwany przez Boga. Jest to obraz nadziei, jaką żywili pierwsi chrześcijanie. Jesteśmy tu w katakumbach pośród mogił i nagrobków i oczekujemy, że stąd Bóg nas wezwie na nowo do siebie. Chciałbym w tym momencie zakończyć pewną myślą o charakterze bardziej ogólnym. Będziecie mieli niedługo możliwość dokonania wędrówki przez ten podziemny świat. Zwróćcie uwagę, że w Rzymie mamy przynajmniej 90 katakumb chrześcijańskich. W całych Włoszech jest ich 120. Niektórych z nich są bardzo skromne, małe. Nie mają żadnych obrazów, ale niektóre są potężne. Niektóre z nich staramy się nie tylko odkrywać, ale też poddawać renowacji, bo zawierają przepiękne obrazy i zasługują, by być udostępnione zwiedzającym. Nie chodzi tylko o te najbardziej znane, jak te, które za chwilę zwiedzicie, czyli katakumby Pryscylli. Przy drodze Salarii są katakumby świętego Sebastiana, Kalixta, katakumby Domicylli, które są odwiedzane bardzo licznie przez pielgrzymów przybywających do Rzymu. I ja życzę, aby każdy, kto słucha tych wykładów Uniwersytetu Biblijnego, miał możliwość, przybywając do Rzymu, wejść do tych wnętrzności miasta, do podziemi, żeby odkryć życie tych chrześcijan, ich wiarę, ich sposób odczytywania Biblii. Oto, co chciałem na koniec dodać. Obrazy, które znajdują się w katakumbach, są, jak zobaczycie, bardzo często obrazami wielu stronic Biblii. To nie tylko obraz Jonasza, o którym wspominałem. Czasami spotykamy tam obrazy, które wydaje się na pierwszy rzut oka, że są obrazami pogańskimi. Ale po krótkim studium odkrywamy, że w gruncie rzeczy są malowidłami chrześcijańskimi. I to jest lekcja także dla nas i dla naszych czasów. Możemy to wyjaśnić w następujący sposób. Z jednej strony bowiem chrześcijanie wchodzili już w doświadczenie nowej wiary. Była to wiara, która powoli rozprzestrzeniała się w Rzymie. Nie tylko w środowisku niższych warstw społeczeństwa. W katakumbach są groby niektórych rodzin szlacheckich, które nawróciły się na chrześcijaństwo. Ale ich kultura, ich szkoły, jakie były? One wciąż czerpały z kultury rzymskiej, z kultury klasycznej, z kultury pogańskiej. Dlatego wielokrotnie, gdy zamierzają przedstawić na przykład niebo, co się wówczas dzieje? Przedstawiają je, jakby było ono szeroko otwierającymi się drzwiami, za którymi widać cudowny ogród. Jeden z tych ogrodów, które nie tylko stanowiły część bogatych willi rzymskich, ale tych ogrodów, które często były przedstawiane w mitologii tradycyjnej, która widziała zaświaty jako Olimp, miejsce wspaniałości i cudowności. I ja chciałbym, kończąc, przypomnieć jeden z tych obrazów, chociaż nie jest obecny u Pryscyli, ale znajduje się w innych katakumbach. Jest to obraz szczególnie wyjątkowy, dla mnie osobiście szczególnie drogi. Jest to obraz ukazujący Chrystusa. Chrystusa oczywiście można przedstawić na różne sposoby, czerpiąc inspirację z kultury klasycznej. Czasami przedstawiało się Chrystusa podobnego do Herkulesa, potęga w Chrystusie Zmartwychwstałym. Zatem było to po linii kultury klasycznej. Albo próbowano przedstawić świętych apostołów Piotra i Pawła w postaci wielkich filozofów, jak Platon i Arystoteles. Czasem przedstawiano Chrystusa jako Orfeusza z lirą, który gra na niej. Dlaczego Chrystus był tak właśnie przedstawiany? I to jest właśnie pieczęć, zamykająca podróż, jaką za chwilę rozpoczniecie. Wiemy przecież, że mit Orfeusza, mit pogański, opowiadał o tym, że Orfeusz był tym, który stępował do otchłani i poprzez grę, harmonię, piękno zdołał wyrwać, wyprowadzić osobę, którą kochał i przywrócić ją do życia, przyprowadzić ją z powrotem do życia. To była właśnie przypowieść o zmartwychwstaniu. Czego więc uczą nas pierwsi chrześcijanie z katakumb? Otóż uczą nas, że Biblia nie tylko przedstawia to, co jest naszą egzystencją, ale także może być ona wyrażona za pośrednictwem kategorii obrazów, form wyrazów właściwych dla danej kultury współczesnej. Dlatego słusznym jest, aby sztuka nowoczesna, sztuka współczesna, która ma nowe formy wyrazu, miała też odniesienie do Pisma Świętego, aby przedstawiała je w takich formach, które dotąd nie były używane. I to jest szczególnie wyraziste świadectwo, które przekazują nam pierwsi chrześcijanie. Biblia musi być nieprzerwanie czytana przez historię, życie codzienne i ludzkie wydarzenia.
To był wykład jego eminencji księdza kardynała Gianfranco Ravasiego, przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury. Katakumby Pryscyli zakończyły się w zeszłym roku 5-letnie prace renowacyjne jednej z najważniejszych rzymskich nekropolii. Rzymskie katakumby to podziemne cmentarze wykopane w wulkanicznym tufie. Szacuje się, że w okolicach Rzymu było ich około 60, które powstały między II a IV wiekiem po narodzeniu Chrystusa. Zmarłych chowano tam w grobowych niszach wydrążonych w ścianach korytarzy lub w większych komorach. Ściany były często dekorowane i zdobione w katakumbach chrześcijańskich najczęściej malowidłami przedstawiającymi gołębie z gałązką oliwy, ryby czy winogrona. Najbardziej znane i udostępnione zwiedzającym katakumby w Rzymie znajdują się w pobliżu słynnej Via Appia Antica, świętego Kaliksta, świętego Sebastiana oraz świętej Domicylii. Oprócz nich można też zwiedzać katakumby świętej Agnieszki przy Via Nomentana oraz katakumby świętej Pryscylii W nich będziemy za przyczyną profesora Fabrizio Biscontiego. Katakumby Pryscyli to jedna z najważniejszych rzymskich nekropolii. Teren na cmentarz przekazała prawdopodobnie w II wieku Pryscylla, Rzymianka pochodząca z rodu Acilia. Podziemne korytarze mają około 13 km długości, położone na różnych poziomach. Na pierwszym poziomie znajdują się groby męczenników, a także niewielkie pokoje kubikuli, gdzie chowane były całe rodziny. Ozdobione są malowidłami przedstawiającymi sceny z Nowego Testamentu, wyrażające wiarę w zmartwychwstanie, którego dostąpią zmarli. Otwierając odrestaurowane katakumby, kardynał Gianfranco Ravasi zachęcił do nowej fascynacji rzymskimi podziemiami. Powiedział, że w tych czasach, kiedy również pielgrzymowanie staje się frenetyczne i powierzchowne, dobrze jest zatrzymać się w tej wspaniałej scenografii katakumb, naznaczonej światłem i ciemnością, wielkim przesłaniem duchowym. Drodzy Państwo, więc teraz zapraszam serdecznie. Jesteśmy w katakumbach świętej Pryscyli razem z panem profesorem Fabrizio Visconti.
Jesteśmy przy Via Salaria Nuova w części północnej przedmieścia Rzymu, gdzie znajdują się chrześcijańskie katakumby należące do najrozleglejszych w świecie rzymskim. Te katakumby to cmentarze, które były tak nazywane przez starożytnych chrześcijan. Grzebano w nich braci w Chrystusie, jeden obok drugiego, z zastosowaniem obrzędu złożenia do ziemi. Są to cmentarze wydrążone w tufie wulkanicznym. Tworzą one korytarze ciągnące się czasem wiele kilometrów, układające się w galerie, które wcześniej były kanałami wodnymi lub opuszczonymi kopalniami piaskowca Puzzolana.
Chrześcijanie alla fine del secondo secolo, agli inizi del terzo secolo, cominciano a seppellire i loro morti.
Na przełomie II i III wieku chrześcijanie zaczynają grzebać swoich zmarłych w tych właśnie katakumbach, traktowanych jako wyjątkowe miejsca spoczynku. Wiemy o tym z księgi pontyfikalnej, która mówi, że za pontyfikatu papieża Zefiryna diakonowi Kalikstowi powierzono opiekę nad katakumbami, które znajdują się przy Via Appia.
Lì sarebbero stati sepolti poi tutti i pontefici del III secolo. Da quel momento cominciano a nascere varie.
Był to cmentarz kościoła rzymskiego, wyższej hierarchii rzymskiej. Pochowano na nim wszystkich papieży III wieku. Od tamtego czasu wokół Rzymu zaczynają powstawać różne katakumby, ciągnące się kilometrami wzdłuż najważniejszych dróg. Katakumby przy Via Salaria były najbardziej znane dzięki katakumbom Pryscylli.
Da un pezzo di terra, un predium, dove viene scavata la catacomba. Qui era una grande villa, erano dei cunicoli idraulici, era una miniera abbandonata di Pozzolana.
Pryscylla była rzymską matroną z rodu Aciliusa Glabrio, która ofiarowała ziemię, gdzie wydrążono katakumby. Tutaj mieściła się wielka willa, znajdowały się kanały wodne albo opuszczona kopalnia piaskowca Puzzolana. Chrześcijanie zaczynają dokonywać pochówków w różnych miejscach pod terenem ofiarowanym przez wspomnianą Pryscyllę. Nie była to święta, ale ofiarodawczyni terenu pod katakumby. Grzebano tutaj nie tylko zwykłych chrześcijan, ale z czasem też chrześcijan wybitnych, męczenników z III wieku, którzy zginęli podczas prześladowań Decjusza i Waleriana, a także chrześcijan z okresu Dioklecjana, czyli z początku IV wieku. Najsłynniejszymi pochowanymi tu męczennikami są Felix i Filip, synowie świętej Felicyty, którą pochowano wzdłuż Via Salaria na cmentarzu Maksyma.
Nella catacomba dei Giordani abbiamo Alessandro, un altro di questi martiri, di questi sette fratelli, Marziale e Vitale insieme a.
Tutaj spoczywają Felix i Filip, ale niedaleko stąd w katakumbach Jordana pochowano Aleksandra, innego męczennika z grupy siedmiu braci. Dalej na cmentarzu Maksyma mamy Marcialisa i Vitalisa wraz z Felicytą, a na cmentarzu Predystata przy Via Appia Januariusza, nazywanego tak w źródle Depositio Maritium, czyli grzebanie męczenników, będącym bardzo ważnym dokumentem z przełomu III i IV wieku. Ujęto w nim wszystkich najważniejszych męczenników Rzymu, którzy pojawiają się później w chronografie z 354 roku. Ten dokument wspomina o Crescentiuszu, ale opowiada też o pogrzebie papieża Sylwestra współczesnego cesarzowi Konstantynowi. Właśnie w tym pokojowym okresie katakumby Pryscylli przeżywają wielki rozkwit i zostają bardzo poszerzone. Nad nimi w części zewnętrznej powstaje też bazylika, w której zostaje pochowany papież Sylwester i inni papieże z IV wieku. Te katakumby funkcjonują dość długo, aż do roku 410, kiedy to z powodu najazdów Rzym przestaje być dostatecznie bezpieczny. Osada położona wokół katakumb pustoszeje, podobnie opuszczone zostają katakumby, także katakumby Pryscylli. Od tamtej pory ludzie zaczynają być grzebani wewnątrz miasta.
Siamo in un cubicolo, cioè in una stanza sepolcrale, dove venivano sepolti.
Znajdujemy się w kubikulum, czyli komorze cmentarnej, gdzie były chowane ciała grupy chrześcijan, będących zwierzchnikami zmarłej przedstawionej w głębi. Widzimy ją zwróconą do obserwatora w postawie modlitewnej Expansis Manibus, a więc z dłońmi złożonymi w nieustannej modlitwie.
In una preghiera continua, che ricorda un po' la prima ai Tessalonicesi di Paolo,
która przypomina trochę tę z pierwszego listu świętego Pawła do Tesalonicza. Nieustannie się módlcie. Mogą Państwo zobaczyć, że po obu stronach zmarłej kobiety są jeszcze dwa inne malunki. Na pierwszym ukazano zaślubiny zmarłej z mężem oraz kapłana, który błogosławi ich związek. Natomiast z drugiej strony przedstawiono kobietę z dzieckiem. Ten fresk mówi nam, że ta kobieta była żoną i matką. Zawsze prowadziła przykładne życie chrześcijańskie i przestrzegała nauczania Starego i Nowego Testamentu. I rzeczywiście, po środku, na suficie, znajduje się malunek dobrego pasterza, Chrystusa, który na swoich ramionach ma zagubioną owieczkę. Dookoła Chrystusa znajdują się pawie i inne ptaki, niczym wszechświat, który obraca się wokół pasterza, prawdziwego Zbawiciela. Tak więc jest to obraz zbawionej kobiety i Zbawiciela. Oczywiście mamy tutaj odniesienie do Biblii, do Starego Testamentu. Już wchodząc tutaj, zauważamy odniesienie do historii proroka Jonasza. Widzimy potwora morskiego, który wyrzuca Jonasza na brzeg. Jest to więc nawiązanie do księgi proroka lekceważącego, nazbyt myślącego po ludzku, który ma wyruszyć i nawrócić Niniwę. Naturalnie, tak jak Jonasz został wyrzucony na brzeg przez morskie zwierzę, tak też kobieta zostaje ocalona. To również znak zmartwychwstania. To jedyny prorok, z którym Chrystus porównuje samego siebie.
È l'unico profeta a cui Cristo paragona se stesso, ma vengono ricordati anche i tre fanciulli nella fornace, i tre giovani ebrei.
Ale są tutaj również wspomniani trzej młodzieńcy w piecu, trzej młodzi Żydzi z Babilonii w piecu ognistym, którzy też wyśpiewują na cześć Pana. Nad nimi wznosi się gołębica z gałązką oliwną, przypominającą historię Noego z czasów potopu. Wszystkie te znaki odzwierciedlają symbolikę zbawienia. To historie ze Starego Testamentu. Odnosi się wrażenie, że przypominają one modlitwy ze starożytnej liturgii, te definiowane jako commendatio anime.
Giona dal pistice, i fanciulli dalla fornace, Noè dal diluvio.
Tak jak wybawiłeś Jonasza z wnętrza morskiego potwora i młodzieńców z ognistego pieca, Noego z potopu, tak i mnie wybaw, Panie. I rzeczywiście na kolejnym skrzydle, dziś już znacznie zniszczonym, widzimy fragment historii Abrahama. Wskazują na to płomienie ognia i drewno przygotowane na złożenie ofiary. To także epizod zbawienia, dramatyczny, ponieważ człowiek ma zabić swojego syna, ale ten obraz ma głęboki sens zbawczy. Sztuka chrześcijańska, sztuka katakumb to sztuka pozytywna, która prezentuje oblicza zbawienia i wyraża życzenie dotyczące spoczywających tutaj zmarłych, by zostali zbawieni, tak jak zostały zbawione wszystkie osoby przedstawione w długiej historii zbawienia.
Siamo in uno dei luoghi più antichi della catacomba, nell'arenario centrale di Priscilla. Qui era come una miniera abbandonata, i cristiani scendono e seppelliscono i primi.
Znajdujemy się w jednej z najstarszych części katakumb, w centralnej części katakumb Priscilli. To miejsce podobne do opuszczonej kopalni. Było miejscem, dokąd schodzili chrześcijanie, którzy chowali pierwszych zmarłych. To malowidło, które widzicie, częściowo wykonane z gipsu, a częściowo namalowane, to jedna z pierwszych prób ozdabiania katakumb. Znajdujemy się więc w małym raju, gdzie pasterz się raduje, jest szczęśliwy pośród swoich owieczek, pośród swojego stada. Ale najbardziej interesującą rzeczą jest malunek, który widzą Państwo po prawej stronie. Kogo on przedstawia? Jesteśmy w latach 30. i 40. III wieku po Chrystusie. Ten wizerunek po raz pierwszy przedstawia Maryję, Madonnę. Najbardziej interesująca jest część po lewej stronie, gdzie widzimy małą symboliczną grupę. Niewiasta karmiąca swoje dziecko i stojąca przed nią postać, która wskazuje na gwiazdę.
Che guarda verso l'osservatore come richiamato da quest'uomo.
To pierwsza scena ukazująca Matkę Bożą z dzieciątkiem, która spogląda na patrzącego, wezwana przez osobę, która przed nią stoi. Nie jest to Józef, jak można by pomyśleć, ale Balaam albo Izajasz, jeden z proroków, którzy zapowiedzieli Mesjasza. Stąd widzą Państwo, że to niewielkie malowidło wykonane w latach 30. albo 43. wieku jest pierwszą reprezentacją ukazującą scenę narodzenia Chrystusa. To także mały manifest polityki religijnej, manifest teologiczny, bo Stary i Nowy Testament łączą się ze sobą. To, co zostało zapowiedziane w Starym Testamencie, zostaje urzeczywistnione z narodzeniem Bożego Dziecięcia. Tak więc splatają się i uzupełniają dwie ekonomie, Starego i Nowego Testamentu, jedna obok drugiej.
Qui siamo in un ambiente eccezionale, cioè un po' particolare, non solo funerario. Vedete dei bancali ai lati dove si sedevano i cristiani.
Znajdujemy się w miejscu niezwykłym, szczególnym. Wystarczy popatrzeć na te ławy, na których siadywali chrześcijanie, aby najprawdopodobniej dokonywać obrzędu refrigerium, to znaczy poczęstunku na cześć zmarłego in dies natalis, w dzień jego narodzin dla nieba. To było piękne, że pierwsi chrześcijanie nazywali dzień śmierci dniem narodzin. To tutaj organizowali stypy, spożywali zwykłe, proste potrawy na cześć zmarłego, przyjmując zwyczaj pogański, który dla chrześcijan nabrał nowego znaczenia.
Naturalmente il pasto funebre, così che si svolgeva dentro questi ambienti, allude in ultima battuta.
Rinfresco w języku włoskim znaczy też odświeżyć, ożywić duszę. Stypa, poczęstunek były w tym miejscu także nawiązaniem do Eucharystii. Faktycznie obraz, który można tu zobaczyć w kolorze czerwonym, przedstawia poczęstunek. Oto ludzie spożywający chleb i rybę, co jest wyraźnym nawiązaniem do Eucharystii, która w katakumbach przedstawiana jest rzadko, gdyż jest to sakrament bardzo subtelny.
Anche qui rappresentati le scene del Vecchio e del Nuovo Testamento, specialmente nel primo ambiente la storia di Susanna insidiata dai vecchioni, dai signori.
Są tu jednak przedstawione sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Na pierwszym miejscu przedstawiona jest historia Zuzanny, oskarżonej przez starców. Ta historia opisana w Księdze Daniela to historia zbawienia, ponieważ ta, którą oskarżono o grzech, zostaje uniewinniona. Taki temat przywraca ludziom nadzieję. W tej kaplicy greckiej, nazwano ją tak ze względu na napisy w języku greckim, który wówczas był jak współcześnie język angielski, używany w handlu.
Anche qui abbiamo storie del Vecchio Testamento. Intanto Noè nell'arca, la resurrezione di Lazzaro, ma anche Mosè che batte la rupe, ancora i giovani nella fornace. Quindi le storie del Vecchio Testamento.
Mamy sceny ze Starego Testamentu. Arka Przymierza, Mojżesz uderzający laską w skałę, trzej młodzieńcy w piecu ognistym. Wszystkie te sceny opowiadają historię zbawienia. Widnieją one na ścianach tego pomieszczenia. A być może, że poczęstunek na cześć zmarłych mógł być rodzajem katechezy, szkołą katechumenatu, o którym pisali ojcowie Kościoła w pismach apostolskich.
Allora ci troviamo in un piccolo cubicolo della catacomba.
Znajdujemy się w jednym z najstarszych pokoi tych katakumb. To koniec IV wieku, kiedy to katakumby przestają pełnić swoją zasadniczą rolę jako miejsca przeznaczonego na pochówek chrześcijan. Zanim jednak zostaną opuszczone, wykorzystuje się te niewielkie przestrzenie do dekoracji malowidłami, które odkryto po długich miesiącach precyzyjnej restauracji z użyciem laseru. Jak mówiłem, malowidła te ukazują wskrzeszenie Łazarza z Chrystusem u wejścia, który dotyka martwe ciało, mumię Łazarza, przyjaciela Jezusa. A potem, w górnej części, którą tutaj widzimy, a której wcześniej nigdy nie widzieliśmy, jest malowidło ukazujące zmarłą staruszkę. Postacie przy niej to święty Paweł z długą, ciemną brodą i święty Piotr z siwymi włosami i brodą. Prowadzą ją do raju. Obok, w postawie ornatów, dzieci tejże niewiasty, dziewczynka i chłopak. A jeszcze bardziej w głębi dalsze dwie postacie, Felix i Filip, dwaj męczennicy z okresu prześladowań Dioklecjana, którzy zostali pochowani w bazylice nad tą komorą. Tak więc męczennicy, książęta kościoła Piotr i Paweł, wprowadzają do raju całą rodzinę, matkę z dwojgiem dzieci. Także tutaj znajduje się pokój przeznaczony na pochówki, w którym grzebano członków jednej rodziny. Wybieram malowidła bardzo proste, zainspirowane historią Starego Testamentu, jak historia Jonasza, jak również wskrzeszeniem Łazarza. Oczywiście najbardziej interesującym tematem fresku znajdującego się w tym pokoju jest malowidło środkowe, które ukazuje niewiastę siedzącą na tronie wraz z mężczyzną stojącym przed nią. Coś do niej mówi. Co symbolizuje ta scena? To moment zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.
Anche questa è una camera sepolcrale dove vengono sepolti gli appartenenti ad una famiglia. Scelgono questo affresco molto semplice, ancora con le storie.
Zauważmy, że anioł nie ma jeszcze skrzydeł. Skrzydła zostaną dodane aniołom dopiero pod koniec IV wieku dla zobrazowania natychmiastowości, szybkości ich działania. We wcześniejszych wiekach aniołowie jednak ukazywani byli bez skrzydeł. Jest to więc postać biblijna, która oznajmia Maryi narodziny Mesjasza. To bardzo interesujące, także z tego względu, że w katakumbach Pryscyllii mamy pierwszą scenę zwiastowania.
È il momento della annunciazione. L'angelo non ha ancora le ali. Le ali spunteranno agli angeli soltanto nella fine del IV secolo per rappresentare l'immediatezza, la rapidità.
Jest to malowidło z połowy III wieku. To pierwsza scena narodzenia Chrystusa, niewiasty z dziecięciem, a także pierwsza scena pokłonu mędrców przedstawiona w kaplicy greckiej. Tak więc dziecięctwo Zbawiciela opowiedziane jest w całej swej istocie.
L'Annunciazione, la prima immagine dell'Annunciazione, qui siamo alla fine del III secolo, la prima immagine della Natività, la Madonna con il Bambino, ma anche la prima adorazione dei Magi nella Cappella Greca, dunque l'infanzia Salvatoris raccontata in tutto il suo sviluppo.
Maria, która jeszcze nie odgrywa centralnej roli, będzie ją miała później, w IV wieku, po Soborze Efeskim, w czasie Teotokos, co znaczy Maryja, Boża Rodzicielka. Ale Maryja pełni ważną rolę już w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, ponieważ ona jest zawsze obecna blisko Bożego Dziecięcia, Chrystusa Dziecięcia. Jest więc obecna w pierwotnej sztuce chrześcijańskiej, kiedy mamy do czynienia z opisem dziecięctwa Zbawiciela.
Come vedete qui ci sono delle sepolture.
Jak widzicie tutaj, jeden obok drugiego znajdują się jeszcze groby z pozostałościami kośćmi braci chrześcijan, którzy zostali pochowani obok siebie. Istnieje piękny fragment z Divine Institutiones, co tłumaczy się jako Boże rozporządzenie, Lactantiusza, mówiący o tym, że nie ma innego powodu, dla którego nazywani jesteśmy braćmi, jak ten, że jesteśmy wobec siebie równi. I to sugeruje tę równość rozumianą na podstawie typologii pogrzebowej tych grobów, które są tak blisko siebie i które są tak samo skromne. Życie pierwszych chrześcijan było ogromnie proste i skromne. Ich podstawowym źródłem wiedzy, vademecum, była Biblia. Biblię posiadali w swoim wnętrzu. Ona była ich znamieniem, dowodem osobistym.
Nelle catacombe, oltre alle scene che abbiamo visto, noi abbiamo altre rappresentazioni, per esempio.
Faktycznie, na malowidłach w katakumbach, poza tymi, które widzieliśmy, dostrzegamy jeszcze inną symbolikę. Mamy tutaj na przykład wszystkie osoby uzdrowione w Nowym Testamencie. Kobieta cierpiąca na krwotok, kobieta kananejska, paralityk, niewidomy od urodzenia, opętany. Dalej znajdują się wszystkie sceny ze Starego Testamentu. Mojżesz, Eksodus, przejście przez Morze Czerwone, Mojżesz, który wyprowadza wodę ze skały na pustyni, albo Hiob pokazujący swoje rany, historia Izaaka, Jakuba.
Tutte le catacombe sono costellate delle scene delle scritture. La sacra scrittura è il vero.
Wszystkie katakumby są wypełnione scenami z Pisma Świętego. Pismo Święte to prawdziwe vademecum pierwszych chrześcijan. I z tego powodu malowidła katakumb stanowią dormitorium, to znaczy tymczasową poczekalnię przed zmartwychwstaniem ciał. Oto zostały sfotografowane sceny pochodzące z Biblii, ponieważ Biblia jest księgą, która kieruje życiem chrześcijanina i ona pozwala marzyć i dać się inspirować czekającą przyszłością nieba.
Dunque questo è il cuore delle catacombe di Priscilla. Priscilla, che è una delle 60 catacombe.
To jest więc serce katakumb Pryscylli, które należą do zespołu 60 katakumb ciągnących się wzdłuż murów przy Via Aurelia w Rzymie. Wyobraźcie sobie, że w całych Włoszech mamy liczbę 120 katakumb. Kilka katakumb znajduje się także na Malcie, inne w Grecji, jeszcze inne w Afryce. We Włoszech katakumby znajdują się na Sycylii, szczególnie w Syrakuzach, na Sardynii, w Toskanii i w Chiusi. Nadto w prowincji Campania znajdują się słynne katakumby świętego Januarego. Powróćmy jeszcze do katakumb Pryscylli. Znajdujemy się tutaj w miejscu wyjątkowym dla archeologów. Przecinając te mury zbudowane w starożytności, odkryto pod nimi groby pochodzące z III wieku, z okresu prześladowań Decjusza i Waleriana. Nie zapominajmy, że szczególnie prześladowania za Waleriana w 258 roku przyczyniły się do istnej rzezi hierarchii kościelnej. Zamordowany został także papież Sykstus II w sierpniu 258 roku. Wkrótce potem, we wrześniu, zamordowany został w Kartaginie Cyprian. Tak więc jest to tragiczna chwila dla Kościoła.
Dobbiamo collocare queste sepolture che noi abbiamo ritrovato.
Do tamtego momentu się odnosimy, mając na uwadze te groby, które odnaleźli archeolodzy podczas przebijania się przez te mury. Niespodzianką dla nich było odkrycie grobów z napisem imienia Vericundus z literą M, co mogło oznaczać być może męczennika. To pozwala nam zrozumieć, że męczennicy i zwykli umarli byli chowani jeden obok drugiego. Była to praktyka równości, w której nie było żadnych przywilejów, nie istniały wyjątki.
Non c'è un privilegio, non c'è un'eccezione. Tutti sono fratelli in Cristo.
Wszyscy są braćmi w Chrystusie. Owszem, faktem było, że zwykli umarli pragnęli być pochowani blisko męczenników, ponieważ żywiono to piękne przekonanie, że kto będzie pochowany blisko męczennika, będzie także blisko niego w niebie.
Bardzo dziękujemy i panu profesorowi, i księdzu kardynałowi za czas poświęcony nam, że możemy również korzystać z tego wielkiego depozytu kultury w Biblii. Dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.